Dzień dobry Państwu, witam na ostatnim, trzecim panelu dzisiejszej konferencji. Panel ten nosi tytuł Przed Solidarnością i w jego trakcie omówimy trzy ważne inicjatywy opozycyjne, które pojawiły się w drugiej połowie lat 70., a więc w tym ostatnim okresie wyznaczonym granicami chronologicznymi tematu konferencji. Ze mną są już pan dr Maciej Zakrzewski z Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz pan Andrzej Malik z Krakowskiego Oddziału IPN również. Natomiast nie ma z nami pani dr Moniki Komaniecki-Łyb, która miała przedstawić pierwszy referat, niestety nie mogła do nas dotrzeć, natomiast referat ten przysłała nam i pozwolę sobie teraz Państwu go odczytać. Ten pierwszy referat nosi tytuł Instytut Katyński w Polsce. Szanowni Państwo, przez cały okres PRL o Katyniu oficjalnie się nie pisało. Za głoszenie prawdy groziły represje. Wokół Katynia panowała zmowa milczenia i kłamstwa, w której brała udział komunistyczna propaganda. Instytut Katyński powstał w Krakowie wiosną 1978 roku. Stanowił fenomen organizacji, która stawiała sobie za cel przełamanie monopolu kłamstwa i rzetelne informowanie społeczeństwa o zbrodni katyńskiej. Instytut powstał w lutym 1978 roku. Od 1979 do 1989 roku działał konspiracyjnie, w ukryciu, a jedyną osobą, która się ujawniła, był Adam Macedoński. Po 1989 roku aż do 2005 roku mógł funkcjonować legalnie w demokratycznej Polsce. W referacie chciałam przedstawić początki i najważniejsze aspekty działalności Instytutu Katyńskiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu PRL. Podstawą źródłową są wspomnienia członków organizacji. Relacja Adama Macedońskiego z zeszytów katyńskich, jak i wywiad Rzeka przeprowadzony z nim przez Annę Zehenter w 2011 roku oraz relacja Andrzeja Kostrzewskiego. Maszynopis tej relacji znajduje się w zasobach Archiwum Instytutu Katyńskiego. Większość spuścizny Instytutu została przekazana na początku lat 2000 przez Adama Macedońskiego do Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Z kolei nagrania ze świadkami historii, którzy przeżyli okupację sowiecką, Macedoński przekazał do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i figurują w zasobie archiwalnym jako jego kolekcja. Początki Instytutu. Wiosną 1978 roku w Krakowie powstał Instytut Dokumentacji Zbrodni Katyńskiej, zwany w skrócie Instytutem Katyńskim w Polsce, założony przez Adama Macedońskiego, Andrzeja Kostrzewskiego i Stanisława Tora. W lecie tegoż roku dołączyli do nich Kazimierz Godłowski i Leszek Martini. Przez rok działali w ukryciu. Ich działalność polegała na tłumaczeniu obcojęzycznych publikacji dotyczących Katynia, m.in. raport Owena O'Malley'a i raport Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do zbadania mordów w Katyniu. Oraz ich działalność polegała na redagowaniu pisma Biuletyn Katyński. 4 kwietnia 1979 roku, tuż przed rocznicą zbrodni katyńskiej, na łamach KPN-owskiego pisma Opinia Krakowska, Instytut ujawnił swoją działalność i ogłosił apel do społeczeństwa polskiego o udzielenie informacji o zbrodni katyńskiej oraz pomoc w zbieraniu dokumentacji. Podano wówczas adres Adama Macedońskiego przy ulicy 18 stycznia. Instytut za swój główny cel stawiał sobie, cytat, ujawnienie prawdy o zbrodni katyńskiej, rozwijanie akcji celem ukarania sprawców tego ludobójstwa, niedopuszczenie do przedawnienia zbrodni na jeńcach wojennych, zbieranie i opracowywanie materiałów, dokumentów, wspomnień dotyczących zbrodni katyńskiej i innych zbrodni z tym związanych. Koniec cytatu. Ujawniono również powstanie biuletynu katyńskiego i rozpoczęto kolportaż pierwszych 17 numerów. Instytut zwrócił się również o organizowanie społecznych i niezależnych komitetów katyńskich, których celem było informowanie społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży o zbrodni katyńskiej. Działalność Instytutu Katyńskiego w PRL. Instytut Katyński to ludzie, którzy go tworzyli. Było to 5 osób zaangażowanych w ujawnianie prawdy o Katyniu. Spośród nich obecnie żyją tylko dwaj, Adam Macedoński i Andrzej Kostrzewski. Inicjatorem założenia organizacji był Adam Macedoński, urodzony w 1931 roku we Lwowie, artysta, żołnierz ruchu oporu AK, działacz duszpasterstw młodzieżowych, współpracownik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitetu Obrony Robotników, Studenckiego Komitetu Solidarności. Jego stryj, porucznik Józef Macedoński, więzień Starobielska, został zamordowany w Charkowie. Stanisław Tor, urodzony w 1910, zmarły w 1981, był rencistą, inżynierem rolnikiem z Wołynia, walczył w kampanii wrześniowej, był żołnierzem 2. Korpusu generała Andersa, współpracownikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, członkiem pierwszych wolnych związków zawodowych na Śląsku. Andrzej Kostrzewski, urodzony w 1927, to prawnik, historyk wojskowości, żołnierz AK z grupowania Żelbet i działacz 2. Komendy WiN, współpracownik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Kazimierz Godłowski, urodzony w 1934, zmarły w 1995, był wybitnym polskim archeologiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, synem Włodzimierza, lekarza neurologa, docenta Uniwersytetu Stefana Batorego, który zginął w Katyniu. Leszek Martini, urodzony w 1923, zmarły w 2020, doktor habilitowany, inżynier, w 1949 roku ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, sekcji lotniczej Wydziału Mechanicznego i pracował jako asystent w Katedrze Wytrzymałości Materiałów. W 1958 roku rozpoczął pracę w biurze konstrukcyjnym Aeroklubu Krakowskiego. Był pilotem szybowcowym i samolotowym, był krewnym prokuratora Romana Martiniego, który prowadził śledztwo w sprawie katyńskiej, a został zamordowany wiosną 1946 roku. Na podstawie wspomnień Adama Macedońskiego wiadomo, że początki działania Instytutu były niezwykle trudne. Rok 1978 był okresem przygotowań do ujawnienia działalności. Po ogłoszeniu utworzenia Instytutu Katyńskiego w Polsce w kwietniu 1979 roku przygotowano akcję ulotkową i informacyjną w środowiskach opozycyjnych. W ulotkach podawano tylko nazwisko Macedońskiego i jego adres. Macedoński w swoich wspomnieniach podkreśla, że od tego momentu przed jego domem dyżurowały 2 samochody, z których funkcjonariusze obserwowali jego mieszkanie. W grudniu 1979 roku na łamach Krzyża Nowochódzkiego podano informację o represjach wobec niego, zatrzymanie w areszcie śledczym, rewizje przeprowadzane przez SB w jego mieszkaniu. Na przełomie 1979 i 1980 roku Danuta Staszewska, artystka grafik, przekazała Instytutowi Katyńskiemu linoryt Madonna Rozstrzelanych. Instytut rozpowszechnił go pod nazwą Matka Boska Katyńska i odtąd na stale weszła w przestrzeń publiczną, stając się symbolem ofiar zbrodni katyńskiej. Do Macedońskiego zgłaszali się członkowie rodzin oficerów zamordowanych w Katyniu. Organizował on prelekcje, wykłady na uniwersytetach, w duszpasterstwach, w klubach robotniczych. W trakcie jednej z nich został aresztowany i poddany przesłuchaniu, podczas którego SB przekonywała go, że nagłośnienie sprawy Katynia zaszkodzi Polsce. Adam Macedoński zwrócił się do środowisk opozycyjnych o pomoc w wydrukowaniu ulotek i materiałów dotyczących sprawy katyńskiej. Jednak ich reakcja nie była pozytywna. KOR, reprezentowany przez Adama Michnika i Jana Lityńskiego, nie zdecydował się wesprzeć Instytutu. Takie wsparcie obiecał Leszek Moczulski z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, jednak podczas rewizji materiały zostały przejęte przez bezpiekę. Mimo niechęci KOR do zajmowania się przeszłością, jeden z jego członków, Józef Sireniowski, wydrukował ulotki Instytutu, ale okazały się nieczytelne. Wsparcia i faktycznej pomocy udzielił na przełomie roku 79 i 80 Niezależny Instytut Wydawniczy, czyli młodzi studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z Orła Białego i Reduty, współpracujący z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którzy wydrukowali na powielaczu 600 egzemplarzy raportu Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do zbadania mordu w Katyniu. W połowie 80 roku i w 81 roku założone przez Macedońskiego wydawnictwo Krzyż Nowochódzki powieliło najpierw na ksero, a później na offsecie około 400 egzemplarzy raportów katyńskich ambasadora O'Malley'a. Inne wydawnictwa odmawiały drukowania materiałów dotyczących Katynia, bojąc się ściągnąć na siebie represje i utrudnień w działalności wydawniczej ze strony SB. Macedoński wspomina, że sprawa Katynia budziła strach i popłoch nie tylko wśród drukarzy, lecz również wśród znanych działaczy opozycji czy też duchowieństwa. W 1980 roku odbyły się uroczystości 40. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wydarzeniem, które wstrząsnęło środowiskiem opozycji, było samo spalenie dokonane przez Walentego Badylaka na rynku głównym w Krakowie 21 marca 1980 roku przeciw rozpijaniu młodzieży, niszczeniu rzemiosła i za Katyń. W kwietniu 1980 roku Instytut Katyński wystosował list otwarty do przewodniczącego Rady Państwa, żądając od władz państwowych ujawnienia winnych zbrodni na polskich oficerach, uczczenia pamięci ofiar i przyznania odszkodowań dla ich rodzin. Latem 1981 roku wydawnictwo Krzyż Nowochódzki na zlecenie Instytutu wydało książkę Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Na okres internowania Adama Macedońskiego w czasie stanu wojennego Instytut zawiesił działalność. W latach 81-86 podjęto próby wydania listy katyńskiej, co udało się w roku 86. Dołączono do niej książkę profesora Janusza Zawodnego Śmierć w lesie, historia mordu katyńskiego, która ukazała się po raz pierwszy w 62 roku w Stanach Zjednoczonych. W 87 roku Macedoński wspólnie z inżynierem Jerzym Smorawińskim, synem generała Mieczysława Smorawińskiego, założył w Krakowie rodzinę katyńską, której przewodniczącym został właśnie Smorawiński. W latach 80. do Instytutu Katyńskiego dołączyło kilka osób, m.in. Jerzy Smorawiński w 83., Stanisław Maria Jankowski w 89. 7 maja 1991 roku Instytut Katyński został zarejestrowany w sądzie. Jego siedziba była przy ulicy Smoleńsk 27/7. Przyjęto wówczas statut, wybrano prezesa, którym został Adam Macedoński, oraz wiceprezesa Andrzeja Kostrzewskiego. Instytut rozpoczął jawną działalność w formie listów i apeli do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o wystąpienie do władz Rosji w sprawie zbrodni katyńskiej oraz o przyznanie ulg i odszkodowań prześladowanym przez system komunistyczny. Zakończył działalność w 2005 roku, kiedy prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został profesor Janusz Kurtyka, a badanie zbrodni katyńskiej przejął IPN. Biuletyn katyński. Instytut wydawał własne pismo, Biuletyn Katyński, przygotowywane od 1978 roku, a wydawane w latach 79-2000. Pomysłodawcą był Andrzej Kostrzewski, który został jego redaktorem naczelnym, natomiast sprawy druku i kolportażu organizował Adam Macedoński. Redakcja biuletynu mieściła się w mieszkaniu Kostrzewskiego przy ulicy Smoleńsk w Krakowie. Powstawały tam maszynopisy pisma, które następnie powielano w różnych drukarniach zajmujących się wydawnictwami drugiego obiegu. Kostrzewski stosował metodę konspiracyjną, wykorzystywaną przez niego w pracy w AK, kiedy tłumaczył różne pisma wynoszone na kilka godzin z siedziby Gestapo przy ulicy Pomorskiej. Polegała ona na tym, że pisma przynosił tylko jeden łącznik i on je odbierał. W tym przypadku łącznikiem był Adam Macedoński. Ze względów konspiracyjnych, jako miejsce wydania i siedziby redakcji podawano Warszawę lub inne miasto, Kraków, Wrocław, Lublin, dzięki czemu Służbie Bezpieczeństwa nie udało się namierzyć redakcji. Staraliśmy się na bieżąco informować o wydarzeniach związanych z ujawnieniem zbrodni katyńskiej w różnych krajach, wspominał Andrzej Kostrzewski. Publikowaliśmy życiorysy generałów zamordowanych w Katyniu, noty bibliograficzne ukazujących się za granicą książek i artykułów o tematyce katyńskiej, a także rozpoczęliśmy druk listy katyńskiej według londyńskiego jej opracowania przez majora Adama Moszyńskiego. W latach 1979-1981 ukazały się 32 numery biuletynu katyńskiego, wydawane z różną częstotliwością, ale z numeracją ciągłą. 38 numerów było w formacie A5 lub mini w formacie A6, w formie maszynopisu, drukowane na powielaczu lub offsecie. Drukowano od 500 sztuk do 6000. Po formalnej rejestracji w Sądzie Instytutu Katyńskiego w Polsce w 1991 roku zaczęła wychodzić druga seria biuletynu. Ukazało się jeszcze 13 numerów. Łącznie wyszło 45 numerów, ostatni w 2000 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Pierwsze numery biuletynu były drukowane na prymitywnym powielaczu spirytusowym w 1979 roku przez wydawnictwo kierowane przez Stanisława Palczewskiego i Romanę Kalstachniewicz z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jesienią 80 roku druk biuletynów podjęła oficyna wydawnicza, której szefem był Wojciech Wiśniewski. Zaczął drukować kieszonkowy format biuletynu, aby umieścić go w kopercie i móc wysyłać pocztą. Po wprowadzeniu stanu wojennego Wiśniewski został aresztowany i zaprzestano druków biuletynu. Proszę Państwa, Instytut Katyński był pierwszą organizacją opozycyjną w PRL, która miała odwagę głosić prawdę o zbrodni katyńskiej. Drogą był Komitet Katyński w Warszawie, utworzony we wrześniu 1979 roku. Jego zasługą było nagłośnienie tego tematu w społeczeństwie poprzez apele o gromadzenie i przynoszenie do Instytutu dokumentacji o polskich oficerach i okolicznościach ich mordu. Adam Macedoński w swoich wspomnieniach podkreślał, że największym osiągnięciem Instytutu było ruszenie sprawy Katynia w społeczeństwie, uczynienie ważnym żądania sprawiedliwości dla rodzin ofiar zbrodni i dla narodu polskiego, a także przyczynienie się do uznania stosunku do sprawy Katynia za podstawowy w rozliczeniach z byłym Związkiem Sowieckim i komunistami. Proszę Państwa, to był referat pani dr Moniki Komonieckiej-Łyb o Instytucie Katyńskim w Polsce. A teraz już przechodzimy do obecnych na miejscu historyków i bardzo proszę pana doktora Macieja Zakrzewskiego o przedstawienie referatu na temat publicystyki pisma Merkuriusz Krakowski i Światowy. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, miesięcznik, dwumiesięcznik Merkuriusz Krakowski i Światowy był pismem z naszej perspektywy efemerydalnym, wychodził zaledwie półtorej roku, łącznie wyszło 9 numerów, wychodził od stycznia 1979 roku do sierpnia 1980 roku. Ostatni numer jest podwójny, lipcowo-sierpniowy 1980 roku. Niejako porozumienia sierpniowe na skutek strajków na Wybrzeżu zamykają historię Merkuriusza i otwierają nowy rozdział w działalności ludzi związanych właśnie z tym pismem. Natomiast jego waga nie jest związana z ilością, ale przede wszystkim z jakością. Nie z tym, ile chciano powiedzieć, ale co chciano powiedzieć. Dlatego, że było to pierwsze pismo, które próbowało, albo środowisko skupione wokół tego pisma. Notabene można zaznaczyć, że jeśli będziemy przeglądać się konkretnym numerom, pojawiającym się tam autorom, to widzimy, że też mamy do czynienia z projektem niewykończonym, projektem, który się rozwijał. Dochodzili kolejni autorzy, ta publicystyka się rozwijała, pojawiały się polemiki, więc mamy tu do czynienia nie z konkretnym wykończonym projektem, ale z czymś, co się tworzyło. Natomiast było niesamowicie świadome tego, co chciano powiedzieć społeczeństwu polskiemu. A były to rzeczy, które można klasyfikować w kategoriach pewnego donkiszotyzmu, dlatego że Merkuriusz Krakowski i Światowy i ludzie z nim związani, tacy jak Robert Kaczmarek, założyciel i jeden z głównych redaktorów, taki jak Mirosław Dzielski, Henryk Woźniakowski, podjęli próbę odnowienia na gruncie polskim, po 35 latach funkcjonowania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, odnowienia myślenia w kategoriach liberalnych, czyli tych, które w gruncie rzeczy w swoim najbardziej takim prostym wydaniu odwoływały się do kategorii prywatnej własności i konieczności zmienienia systemu gospodarczego i odejścia od tego najważniejszego paradygmatu, jaki legł u podstaw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to znaczy społecznej własności środków produkcji. To była filozofia, albo ten sposób myślenia był absolutnie unikalny i co też było wynikiem, w Polsce liberalizm nigdy nie był również z jakby taką silną, wiodącą filozofią polityczną, natomiast przemiany społeczne po 1945 roku jakby powodowały i również wytworzenie się nowej klasy, wytworzenie się tak szerokiej klasy robotniczej i cały szereg korzyści, które szerokie masy otrzymywały od nowego państwa, korzyści społeczno-gospodarczych, powodował, że powrót do myślenia w kategoriach gospodarki wolnorynkowej wydawał się czymś absolutnie niezrozumiałym, a wręcz szalonym. Jedynym człowiekiem, który konsekwentnie postulował, że nie da się naprawić gospodarki PRL inaczej jak de facto ją demontując, był zawsze Stefan Kisielewski, który na łamach Tygodnika Powszechnego demaskował wszystkie absurdy gospodarcze i nie tylko gospodarcze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pokazując, że problem nie tkwi w wykonaniu, ale problem tkwi w założeniach i w jądrze systemu. Więc Merkuriusz Krakowski i światowy, rzucił wyzwanie systemowi komunistycznemu w Polsce w najbardziej newralgicznym punkcie, w takim, w którym możliwe było tylko i wyłącznie myślenie w kategoriach zero-jedynkowych. Gdyż o ile po 1945 roku mieliśmy nawet pewne próby, można je różnie oceniać, pogodzenia nawet chrześcijaństwa z socjalizmem, o tyle nikomu nie przyszło do głowy, aby godzić te dwa systemy gospodarcze, dlatego że system komunistyczny, system marksistowski wyrósł jednak z negacji i jako głównego przeciwnika właśnie obrał sobie system kapitalistyczny, system obrony, system obrotu, wolnego obrotu gospodarczego. Więc to jest jeden element, który jakby pokazuje, że to jest to pierwsze środowisko, które rozpoczęło batalię o rzeczy, które w społeczeństwie nie były do końca zrozumiane. Zresztą adresatami Merkuriusza też trzeba sobie powiedzieć nie masy, bardziej apelowano do intelektualistów, do elit, bardziej starano się przywołać pewne argumenty, tak pokazać, niż bezpośrednio oddziaływać na rzeczywistość, bo to było niemożliwe. Była to pewna próba przełamania pewnego impasu intelektualnego, tak, wprowadzenia do opinii publicznej pewnych wątków, które nigdy się nie pojawiały i które na skutek wieloletniego wyklęcia z tej narracji publicznej miały taki charakter, no, pewien charakter dziwoląga. To, co należy jeszcze podkreślić, to jest moment, kiedy się zaczyna pojawiać Merkuriusz krakowski i światowy. To jest styczeń 1979 roku. Minęło kilka miesięcy od wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową i zbliża się pielgrzymka papieska w społeczeństwie i w różnych grupach opozycyjnych, już wtedy działających jawnie, pojawia się przekonanie, pojawia się pewne odczucie, że oto idzie pewna potężna fala opozycyjna, że oto społeczeństwo się budzi. Problem, który wtedy się rodzi w wielu środowiskach, no tak, budzi się, ale musimy odpowiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. Nie chodzi o to, żeby społeczeństwo tylko i wyłącznie odzyskało pewną pewność siebie, tak, żeby z pewną taką zdolność buntu, ale również, żeby wiedziało, o co walczy, żeby było dojrzałe politycznie, żeby było świadome celów swojej aktywności. I nie przypadkiem powstaje wtedy Merkuriusz, ale również w innych środowiskach widzimy dość dużą i przyspieszoną pewną pracę koncepcyjną. W czerwcu 1979 roku w czasie pielgrzymki papieskiej zostaje ogłoszona rewolucja bez rewolucji Leszka Mulczulskiego, więc mamy ten moment przygotowania się do wydarzeń, do pewnej konfrontacji, do pewnych wydarzeń i chodzi o to, żeby móc stworzyć pewne warianty myślenia, warianty działania, tak, żeby ten ewentualny bunt, protest, te działanie odrodzającego się społeczeństwa nie miało charakteru tylko i wyłącznie odruchu, ale żeby było, żeby przekuło się właśnie w jakiś konstruktywny element, żeby po prostu nie zostało zmarnotrawione przy pierwszym momencie silniejszego oporu ze strony władzy. I to jest ten drugi element, o którym jakby chciałem wstępnie powiedzieć. Teraz skupię się przede wszystkim, szanowni państwo, na oczywiście tym wątku, który dotyczył istoty funkcjonowania tego czasopisma, tego środowiska, bo de facto możemy mówić o pewnym środowisku. Oczywiście każde pismo jest pismem, które posiada wątki poboczne, posiada również jakby pewien taki moment informacyjny, skupiający się na aktualnościach, jednak w każdym piśmie można wyodrębnić pewien profil ideowy, pewien nurt przewodni i tak na dobrą sprawę istotę funkcjonowania określonego środowiska. W przypadku Merkuriusza krakowskiego i krakowskiego i światowego, ta opowieść o tym ideowym profilu moim zdaniem winna rozpocząć się niejako od końca. W ostatnim numerze sierpniowo-lipcowym w 1980 roku, ukazującym się jeszcze raz, podkreślmy, przed porozumieniami sierpniowymi, przed strajkami jeszcze na Wybrzeżu, Mirosław Dzielski pod pseudonimem Adolf Romański ogłasza tekst pod tytułem Budowanie historycznego kompromisu. Jest to tekst adresowany w dużej mierze do opozycji, który wskazuje na pewną konieczność zmiany sposobu myślenia, pokazujący, że oto dochodzimy do pewnego momentu, kiedy system komunistyczny, system socjalistyczny pod względem gospodarczym, jak i pod względem zdolności moderowania przez władzę procesów społecznych dochodzi do ściany. Dochodzimy powoli do momentu przełomu. I teraz Dzielski paradoksalnie w chwili, kiedy wielu mogłoby się wydawać, że postawa konfrontacyjna jest tym naturalnym momentem, kiedy władza słabnie, należy tak na dobrą sprawę odpowiedzieć jeszcze większym naciskiem, Dzielski paradoksalnie twierdzi, że oba podmioty tej gry, czyli władza i społeczeństwo, muszą być zdolne do kompromisu. Muszą usiąść i przedstawić albo porozumieć się w pewnych fundamentalnych sprawach. Oczywiście ten kompromis proponowany przez Dzielskiego nie miał nic wspólnego z kompromisem politycznym, z pewnym doraźnym zawieszeniem broni i również, jeśli sobie go zestawimy z późniejszym kompromisem osiągniętym właśnie w ramach porozumień sierpniowych, był całkowicie inaczej pojmował i przedstawiał sytuację polską i główny problem Polski związany z funkcjonowaniem systemu komunistycznego w Polsce. Ten apel do opozycji można streścić w takich słowach. Opozycjo, nie możesz się radykalizować, nie możesz przypierać do ściany władzy, dlatego że władza przyparta do ściany zacznie działać w sposób irracjonalny, nerwowy, a władza komunistyczna tym bardziej potrafi i ma instrumenty, żeby właśnie działać w ten sposób. Nie? Trzeba niejako pokazać władzy, że istnieje pewne wyjście, z którego może skorzystać, wyjście bezpieczeństwa, ale jaka jest cena tego wyjścia? I tutaj trzeba sięgnąć do tego głównego i najważniejszego w publicystyce Merkuriusza i Dzielskiego i również Roberta Kaczmarka sposobu definiowania komunizmu w Polsce. Bo komunizm w Polsce, w ich perspektywie, nie był tylko i wyłącznie systemem, albo nie był, albo inaczej, system komunistyczny w Polsce nie definiowano poprzez strukturę władzy, która funkcjonuje w każdym państwie, która pojawia się w każdych okolicznościach i Polacy również mieli różne jakby doświadczenie z różnymi strukturami władzy, z obcymi władzy, tak? To jest pewien element życia społecznego. Problemem komunizmu w Polsce, istotą komunizmu w Polsce była tak zwana ideokracja, czyli realizowanie przez tą władzę określonego projektu ideologicznego. Władza może być opresyjna, władza może blokować pewną aktywność społeczną, może ją wzmagać, tak? Władza nigdy nie jest całkowicie jakby spolegliwa wobec społeczeństwa, zawsze w pewien sposób moderuje te jednostki i podmioty działające społecznie. Natomiast problem fundamentalny polega na tym, że ta władza stała się instrumentem wprowadzania pewnej aberracji ideologicznej, aberracji tym groźnej, że wypacza ona wszystkie zdrowe elementy funkcjonującego społeczeństwa. Od momentu gospodarczego do momentu gospodarczego, moralnego, społecznego. Mówiąc w skrócie, na skutek doświadczenia komunistycznego, zanegowania między innymi właśnie wolnego rynku i możliwością swobodnego dysponowania swoim jakby majątkiem i otwartej wymiany handlowej, jednostki straciły poczucie pewnego związku z rzeczywistością, z tym, że każdy ich czyn ma pewne konsekwencje, w związku z tym również pojawia się kolejny element, to znaczy utrata pewnej jakby społecznej odpowiedzialności. Władza komunistyczna w Polsce wytworzyła pewną sferę taką mitologiczną, gdzie skojarzenie działania przyczynowo-skutkowego ulega całkowitemu zanikowi. I problem fundamentalny z komunizmem w perspektywie autorów Merkuriusza nie tkwi w samym fakcie jakby zniewolenia, ale przede wszystkim to, że to zniewolenie niesie ze sobą trwałą dekonstrukcję społecznie ważnych instynktów zachowań, bo o ile wolność można odzyskać, niepodległość można odzyskać w określonym momencie historycznym, o tyle odbudowanie społeczeństwa jest już procesem o wiele trudniejszym i nie zawsze jakby prowadzącym do określonego stanu pożądanego. Pewnych rzeczy po prostu nie da się na nowo społeczeństwa oduczyć, jeśli ono o nich zapomni. Więc głównym motywem myślenia Dzielskiego i jego towarzyszy w systemie PRL-u była nie tyle walka ze strukturą władzy, co walka z tą intelektualną aberracją i jej wpływem na społeczeństwo. To był główny cel. I z perspektywy końca lat 70., 80. dostrzegano jedną fundamentalną rzecz, to znaczy istnieje rozdźwięk pomiędzy interesem ludzi władzy, a interesem ideologicznym. To znaczy ludzie władzy zaczynają widzieć, że to, co leży u podstaw legitymizacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, przeszkadza im w możliwości zachowania władzy. To znaczy system jest na tyle niewydolny gospodarczo, system, iż jego ewentualny upadek doprowadzi do de facto upadku ich monopolu władzy. Dlatego Dzielski proponuje, aby ten kompromis właśnie był pewną taką umową, w gruncie rzeczy o demontażu socjalizmu w Polsce. Socjalizmu, powiedzmy sobie szczerze, nie kojarzonego ze strukturą władzy, tak, ale przede wszystkim kojarzonego ze społeczną własnością środków produkcji. Kilka numerów wcześniej tezy Dzielski również podniósł w takim bardzo głośnym i budzącym również polemiki, również drukowany na łamach Merkuriusza Krakowskiego i Światowego, tekście pod tytułem Życzenia noworoczne Adolfa Romańskiego dla porucznika Jerzego Borewicza. W przeciwieństwie do tego pierwszego tekstu, ten tekst był adresowany nie do opozycji, ale do ludzi władzy. W szczególności ludzi związanymi dodatkowo z resortami siłowymi, którym właśnie proponował to samo. Panowie, należy we swoim własnym interesie rozpocząć reformy wolnorynkowe, których wy możecie być beneficjentami. Dzielski, co więcej, podkreślał, i również tu jest to taki element, który się pojawiał polemiczny w stosunku do pewnych haseł opozycji, iż nie należy w tym momencie forsować haseł demokratyzacji. Mówiąc, on tworzył taką opozycję dwóch pojęć, to znaczy przeciwieństwem wolności jest totalitaryzm, przeciwieństwem demokracji jest autorytaryzm. Natomiast w warunkach autorytarnych, jego zdaniem, możliwe jest poszerzanie zakresu wolności. I to był jego główna, to była jego główna intencja, pokazująca, że oto możemy w jakiś sposób pogodzić się z monopolem władzy, możemy dokonać pewnej reprywatyzacji, których beneficjentem będą ludzie władzy, ale pod warunkiem, że rozluźniamy system, wprowadzamy możliwość wolnego obrotu. Dzielski zdawał sobie sprawę z jednej rzeczy, mimo że to hasło było nierewolucyjne, w jego perspektywie ono było wręcz skrajnie rewolucyjne, dlatego że jakiekolwiek poluzowanie systemu w przestrzeni gospodarczej, zlikwidowanie monopolu państwa jako największego pracodawcy i producenta, de facto było końcem tego systemu. Zresztą w tym tekście budowanie historycznego kompromisu podkreślał, że ewentualny moment autorytarny zawsze będzie momentem przejściowym. To będzie początek końca systemu komunistycznego, również jako strukturę władzy. Natomiast był to pewien taki, pewien interes, tak, pewna propozycja pewnego targu, porozumienia się, mówiąc w gruncie rzeczy, aby ludzie władzy i ludzie opozycji wspólnie pogrzebali socjalizm w tym najbardziej esencjalnym znaczeniu, który się przejawiał w historii. Zresztą bardzo ciekawe jest, w jaki sposób definiowano również inne elementy systemu komunistycznego w Polsce, za pomocą pewnej takiej opozycji cywilizacyjnej, tak, pokazującej, że Polska przynależy jednak do cywilizacji Zachodu, gdzie pewne wzorce polityczne, pewne wzorce gospodarcze funkcjonują całkowicie odmiennie niż te na wschodzie. To znaczy udało się w Polsce, jak na zachodzie Europy, zbudować pewne podmiotowe społeczeństwo, które nie tylko odbiera polecenia, ale również chce być partnerem dla władzy, również chce zaznaczyć swój wpływ. Zrodziła się pewna podmiotowa relacja pomiędzy władzą a społeczeństwem i to jest osiągnięcie cywilizacji zachodniej, która całkowicie jest odmienna od cywilizacji wschodniej, gdzie, jak podkreślał Robert Kaczmarek, nigdy się nie udało zrealizować podmiotowego społeczeństwa, co automatycznie powodowało, iż ta utopia wypracowana na Zachodzie zyskała pustą przestrzeń dla wszystkich jakby swoich fantazji i zespoliła się de facto również z pewnymi elementami kultury i tradycji rosyjskiej. Notabene również jakby w tym zakresie dość mocno nawiązywano i on był obecny, ten myśliciel Alain Besançon, do ustaleń właśnie tego francuskiego myśliciela odnośnie powiązań pomiędzy tą tradycją i tym podglebiem rosyjskim, a tym marksizmem, który jest całkowicie wypaczony. Więc podwójnie w Polsce komunizm był systemem obcym. Z jednej strony dlatego, że była po prostu to pewna aberracja intelektualna, a po drugie Polska już była wychowana, ukształtowana przez absolutnie inne wzorce cywilizacyjne, więc można powiedzieć, ta sztuczność PRL-u była tym bardziej widoczna. Postulowano przede wszystkim, idąc jakby tym tropem, nie tyle sięganie po środki polityczne, co przede wszystkim właśnie próbę odbudowywania takich elementów życia społecznego, za pomocą istniejących właśnie struktur, za pomocą związków zawodowych, jeszcze wtedy tych koncesjonowanych, tak, ale żeby pokazywać, że oto społeczeństwo jest w stanie stworzyć sobie swoją własną przestrzeń wolności, która de facto jest decydująca. Robert Kaczmarek podkreślał, że w swoich tekstach, że ten patronat Związku Radzieckiego nie jest elementem decydującym dla istnienia systemu komunistycznego w Polsce, że tak na dobrą sprawę od Polaków i od ich zdolności akceptacji albo narzucania sobie pewnych wzorców zależy przede wszystkim właśnie, na ile ten system wejdzie głęboko w strukturę społeczną. I w związku z tym nieepatowany, jak wcześniej powiedziałem, tym momentem demokratyzacji, zdając sobie sprawę, że do demokracji trzeba w pewien sposób dorosnąć, że wolność i demokracja to nie są rzeczy, które są ze sobą automatycznie połączone. I dostrzegano ten moment, że oto społeczeństwo, które nie będzie nauczone demokracji w ramach systemu demokratycznego, może po prostu wybierać rozwiązania albo optować za rozwiązaniami, które są przeciw wolności. I w opozycji do tego myślenia jakby socjalistycznego, tej takiej mgły intelektualnej, w której zanikały pewne instynkty społeczne, wskazywano na konieczność odnowienia między innymi myślenia liberalnego. I jeszcze jakby już przechodząc do konkluzji, dwa słowa na temat tej charakterystyki myślenia liberalnego. Co ciekawe, nie epatowano kategoriami praw jednostkowych. To nie był liberalizm w kategoriach takich skrajnie indywidualistycznych. Odwoływano się do godności osoby ludzkiej, natomiast nawiązywano do takiego sceptycznego, krytycznego oglądu liberalnego, który ukształtował się na zachodzie Europy. Zresztą również pojawienie się takich nazwisk jak Friedrich von Hayek i Milton Friedman na łamach Merkuriusza nie było przypadkowe, gdzie raczej definiowano system polityczny nie poprzez właśnie prawa indywidualne, ale poprzez pewien sposób funkcjonowania społeczeństwa, gdzie społeczeństwo dorasta do pewnej formy samorządności, gdzie społeczeństwo działa w sposób spontaniczny, a nie wedle odgórnie zaprojektowanego planu. I ten właśnie moment, w którym inaczej liberalizm miał być pewnym, taki krytyczny, sceptyczny liberalizm miał być pewną taką przeciwwagą dla dogmatycznego i skrajnie steoretyzowanego systemu komunistycznego. Kończąc, przechodząc, waga Merkuriusza jest, jak już powiedziałem, ma przede wszystkim walor intelektualny. Jeśli zobaczymy późniejsze lata 80., jak tego typu jakby doktryny, sposób myślenia się rozwijał, to możemy powiedzieć jedną rzecz. On absolutnie nie miał wpływu na sposób funkcjonowania strategii politycznej opozycji po 1980 i zawsze lokował się na marginesie. Natomiast widzieliśmy dokładną tendencję, wyraźną tendencję do tego, że te środowiska liberalne coraz bardziej podejmowały te argumenty i zawsze to była filozofia jednak elit niż filozofia mas. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za tę analizę myśli, koncepcji prezentowanych na łamach Merkuriusza krakowskiego i światowego. A teraz bardzo proszę pana Andrzeja Malika z krakowskiego oddziału IPN-u o zaprezentowanie referatu na temat chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć dzisiaj parę słów o pierwszej w Nowej Hucie organizacji opozycyjnej wobec systemu komunistycznego. Impulsem do powstania, wydaje się, że były dwa impulsy takie, które przyczyniły się do powołania tej organizacji. Tym pierwszym był wybór w październiku 78 roku na ojca świętego papieża Jana Pawła II, kardynała Karola Wojtyły, który bardzo mocno był związany z Nową Hutą, który rok wcześniej konsekrował pierwszy nowohucki kościół, Arkę Pana. I zbliżająca się w czerwcu 79 roku pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Pomysłodawcą stworzenia takiej wspólnoty był wspominany tutaj już przez moją przedmówczynię, panią doktor Monikę Komaniecką-Łyb, Adam Macedoński. Do powołania tej organizacji doszło w mieszkaniu studenta Akademii Górniczo-Hutniczej Wojciecha Sukiennika 28 kwietnia 1979 roku i brali udział w tym spotkaniu właśnie inicjator powołania tej wspólnoty, Adam Macedoński, gospodarz, czyli Wojciech Sukiennik i kolejny student psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Leszek Franczyk. Wracając jeszcze do tych impulsów powołania tej organizacji, drugim była mijająca już wtedy 19. rocznica obrony Krzyża Nowohuckiego i uczestnikiem tych wydarzeń był właśnie Adam Macedoński, który młodych ludzi, studentów uświadomił o takim wydarzeniu, opowiadał o takim wydarzeniu, którego był uczestnikiem jako student jeszcze wówczas. I właśnie na tej podstawie zaproponował powołanie chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy. Do uczestnictwa w tej wspólnocie został jeszcze zaproszony kolejny opozycjonista znany w Nowej Hucie, inżynier Franciszek Grabczyk, współpracujący z KSS KOR, członek redakcji Robotnika, zwolniony w 77 roku za właśnie działalność opozycyjną. Podczas spotkania w mieszkaniu Wojciecha Sukiennika uczestnicy ułożyli treść deklaracji chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy, w której określali cele, do których powinna dążyć wspólnota. wśród tych celów można wymienić upowszechnienie chrześcijańskich ideałów i zasad życia, pogłębianie życia duchowego i religijnego wśród pracujących, rozwijanie życia kulturalnego i społecznego, obrona i upowszechnianie praw człowieka, ukształtowanie postawy uznania i szacunku dla tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce wśród całego społeczeństwa, dostarczanie pełnej i obiektywnej informacji dla środowisk ludzi pracy i realizację sprawiedliwego podziału dóbr społecznych, materialnych, kulturowych, zgodnie ze wskazaniami chrześcijańskiej nauki społecznej. Stwierdzano zarazem w tej deklaracji, że chrześcijańska wspólnota ludzi pracy nie jest partią polityczną ani stowarzyszeniem, tylko wspólnotą ludzi, którzy chcą się kierować w życiu, żyć zgodnie z duchem Ewangelii, w tym duchu pojmować i realizować swoją pracę. Powoływali się zarazem na cytat właśnie z Jana Pawła II, zapowiadając, że będą bronić godności człowieka pracującego i będą próbowali uniemożliwić sprowadzenie człowieka pracy do roli automatu i bezwolnego wykonawcy odgórnych planów produkcyjnych. W czasie tego spotkania też uzgodniono, iż organizacja będzie wydawała własne czasopismo. Tym czasopismem był Krzyż Nowochódzki. Redaktorem naczelnym Krzyża Nowochódzkiego został Jan Leszek Franczyk. Trzej członkowie redakcji na wzór działalności KSS KOR podawali swoje imiona, nazwiska i adresy, natomiast Wojciech Sukiennik, będąc jeszcze studentem AGH, podpisywał swoje teksty pseudonimem Andrzej Walczyk. Podobnie czynił alumn Tadeusz Zaleski, który po kilku miesiącach dołączył do redakcji Krzyża Nowochódzkiego i publikował teksty pod pseudonimem Jacek Partyka. W latach 79-81 ukazało się 20 numerów Krzyża Nowochódzkiego, który początkowo był wydawany za pomocą dość chałupniczo przez kalkę, pisaną w kilku egzemplarzach na maszynie. Natomiast od kolejnych numerów już wydawano na offsecie. I w okresie Solidarności nakład Krzyża Nowochódzkiego sięgał nawet 2000 egzemplarzy. W latach 85-86 doszło do kontynuacji wydawania czasopisma przez księdza Tadeusza, już księdza wówczas, Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Były to drukowane przez drukarnię Hutnika cztery numery. Oprócz czasopisma Krzyż Nowochódzki powstało również wydawnictwo Krzyża Nowochódzkiego, które do momentu wprowadzenia stanu wojennego wydało około 20 publikacji sięgających kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. I pierwszym takim czasopismem, o czym już wspominała też moja przedmówczyni dr Monika Komaniecka-Łyb, była książka Raporty katyńskiej ambasadora O'Malley'a, którego wydania wcześniej odmówił Adamowi Macedońskiemu Adam Michnik. Zostało wydrukowane w offsecie w nakładzie 400 egzemplarzy. Publikacje wydawnictwa Krzyża Nowochódzkiego zajmowały się głównie tłumaczeniem tak zwanych białych plam w historii Polski, czyli tematów, które były albo przemilczane, albo zakłamywane przez historiografię komunistyczną. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji przeprowadzonych przez chrześcijańską wspólnotę ludzi pracy była manifestacja w 40. rocznicę wydarzeń nowochódzkich, obrony Krzyża Nowochódzkiego 27 kwietnia 1980 roku. Tydzień przed terminem tego wydarzenia członkowie chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy wydrukowali ulotki informujące o tym wydarzeniu i zapraszające do uczczenia tej rocznicy. Na kilka dni przed terminem wydarzenia zdecydowali się nocować poza własnymi adresami zamieszkania i korzystając z tego Jan Leszek Franczyk i Wojciech Sukiennik w opactwie benedyktyńskim sporządzili, gdzie przebywali, sporządzili transparent z cytatem ze słów Jana Pawła II, jakie wypowiedział właśnie podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w Mogile. Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy, Jan Paweł II. I po mszy w kościele Arka Pana celebrowanej przez proboszcza księdza Józefa Gorzelanego 27 kwietnia 80 roku ksiądz niby przypadkiem wychodząc już do zakrystii nie wyłączył mikrofonu i wykorzystał tą sytuację Adam Macedoński, który podszedł do mikrofonu, wytłumaczył, poprosił najpierw o niewychodzenie, nieopuszczanie kościoła, później wytłumaczył cel zgromadzenia i zaprosił do uczczenia rocznicy 20. rocznicy obrony Krzyża Nowochódzkiego i w ten sposób przed kościołem uformował się pochód, na czele którego stanęli z transparentem Jan Leszek Franczyk i Wojciech Sukiennik. Tutaj warto wspomnieć też, że organizacyjnie bardzo wspomogli tą manifestację studenci ze Studenckiego Komitetu Solidarności, między innymi Józef Baran, ale także kilka innych osób. Pochód ruszył w stronę krzyża znajdującego się na osiedlu teatralnym i na trasie pochodu dwukrotnie doszło do prób zatrzymania czy też wydarcia organizatorów z tłumu przez będących w cywilu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Najpierw do takiej próby doszło na skrzyżowaniu ulicy Majakowskiego i Kocmyrzowskiej, obecnie ulica Majakowskiego to ulica Obrońców Krzyża. Następnie później na wysokości Teatru Ludowego kilku funkcjonariuszy próbowało wyrwać z tłumu właśnie Adama Macedońskiego. ale tutaj małe déjà vu i powtórka sytuacji z 60 roku nie pozwoliły na to porwanie nowochódzkiej kobiety, które najpierw wydarły z łap funkcjonariuszy SB Adama Macedońskiego, a później parasolkami i innymi rzeczami pogoniły funkcjonariuszy. Idący w marszu śpiewali pieśni religijne, jedną z tych pieśni było "W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie". Po dotarciu pod krzyż Nowochódzki został złożony wieniec, zapalono znicze, po raz kolejny przemówił Adam Macedoński, który nawiązał do 20. rocznicy obrony Krzyża Nowochódzkiego i poprosił, aby nigdy pod tym krzyżem nie wygasły świece. I rzeczywiście od tego czasu i kwiaty, i świeczki zazwyczaj płonęły przy krzyżu. Następnie po przemówieniu organizatorzy poprosili zgromadzonych o ponowne przejście pod kościół Arka Pana, aby nie powtórzyła się sytuacja z próbą zatrzymania organizatorów. I w ten sposób udało się uniknąć zatrzymania. W tym dniu dwie osoby zostały zatrzymane. Franciszek Grabczyk, który próbował, został zatrzymany jeszcze przed dotarciem na mszę świętą, i student SKS-u. Taką kolejną też udaną akcją członków chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy była wspólna z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej solidarnościowa głodówka w sierpniu 80 roku, również w Arce Pana 26 sierpnia. Podjęli głodówkę Jan Leszek Franczyk, Adam Macedoński z chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy, ale również Mieczysław Majdzik, Stanisław Tor i Zygmunt Łenyk z Konfederacji Polski Niepodległej. Głodujący chcieli w ten sposób solidaryzować się ze strajkującymi stoczniowcami na Wybrzeżu, ale również ze strajkującymi wówczas w Elbudzie krakowskim pracownikami. Protest ten trwał do 30 sierpnia 80 roku, kiedy to zostały podpisane porozumienia w Szczecinie. Działacze chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy uczestniczyli również czynnie w raz zaprzyjaźnionymi działaczami Konfederacji Polski Niepodległej w niezależnych obchodach świąt patriotycznych 3 maja, 11 listopada, a także już jako inicjatorzy nowego powoływania nowego ruchu związkowego. Dwóch z członków chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy udostępniło swoje mieszkania jako punkty informacyjno-konsultacyjne. Byli to Jan Leszek Franczyk i Franciszek Grabczyk. Działacze chrześcijańskiej wspólnoty ludzi pracy następnie działali aktywnie w niezależnych powstałych związkach zawodowych czy też w niezależnym zrzeszeniu studentów. Ta działalność została brutalnie przerwana w nocy z 12 na 13 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego. Wówczas właśnie tej nocy trzech z czterech członków chrześcijańskiej Europejskiej Wspólnoty Ludzi Pracy zostało internowanych, wówczas działalność tej struktury niejako zanikła. Na pewno trzeba stwierdzić, że działalność wspólnoty miała dużą, ogromną wartość dla późniejszej działalności związków w Nowej Hucie i też po wybuchu stanu, po wprowadzeniu stanu wojennego do oporu, jaki w tej Nowej Hucie miał miejsce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za ten referat. Proszę Państwa, to było ostatnie wystąpienie dzisiejszej konferencji, w trakcie której staraliśmy się przybliżyć Państwu wybrane przejawy inicjatywy opozycyjne z lat 57-80. Wszystkie referaty w poszerzonej wersji zostaną umieszczone w tomie pokonferencyjnym, w niektórych przypadkach, jak już wiemy, z bogatym materiałem ilustracyjnym, więc już w tym momencie Państwa zapraszam do lektury. To wydawnictwo ukaże się z pewnością nakładem krakowskiego oddziału IPN. A teraz dziękuję panelistom z tego ostatniego panelu, panu doktorowi Zakrzewskiemu i panu Andrzejowi Malikowi i dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do widzenia.